Chvála Bogu. Zadam takie pytanie. Jakbyśmy z tego krzesła odpiłowali jedną nogę, da rady na nim usiąść czy nie? Usiąść da rady. Ale będzie niebezpiecznie. A teraz przypomnijmy sobie, dzisiaj się już takich rzeczy nie robi, bo to jest wyzwanie dla stolarzy, ale kiedyś istniały takie taborety o trzech nogach. Jakbyśmy z takiego taboretu odcięli jedną nogę, da rady usiąść czy nie? Już nie. Na takim krześle jeszcze da rady usiąść. Nie takie rzeczy się w szkole robiło. Ale na taborecie trójnożnym bez jednej nogi już nie. Czasami w naszym życiu jest tak, że podejmujemy decyzję i nasza pobożność wygląda już troszeczkę niekompletnie, bo myślimy, że nasze życie możemy ofiarować Bogu taki niedoskonały mebel. Wyobraźmy sobie, że ktoś zapowiedział się, jakiś gość, który nas odwiedzi na przykład za miesiąc, mamy miesiąc czasu na przygotowanie, jakaś ważna osobistość, będzie telewizja, będą flesze, i przyjeżdża jakiś naprawdę ważny gość, przychodzi do mnie do domu, ja mówię, słuchaj, siądź sobie tutaj, mam taki stary taboret z trzema nogami, ale jedną nogę odpiłowałem. Już o mnie myślicie jako troszeczkę, coś się chyba z nim stało. Co by sobie taki gość pomyślał? I co sobie myśli Jezus, kiedy my ofiarujemy Mu niepełną pobożność, bo dzisiaj o pobożności chciałbym mówić. Problem polega na tym, że Jezus, kiedy mówił o pobożności, nie mówił o czterech elementach, bo wtedy jeden moglibyśmy odpiłować, ofiarować Jezusowi krzesło o czterech nogach, ale z trzema nogami. Ale Jezus mówił o pobożności, o trzech elementach. Trzy filary pobożności, jeśli jednego zabraknie, nasza pobożność jest w ruinie. Jezus mówił w takiej dosłownie kolejności o jałmużnie, modlitwie i o poście. Jeśli któregoś elementu brakuje w naszym życiu, to tak jakbyśmy sami odpiłowali i stwierdzili, Jezus sobie poradzi. Ale kiedy Jezus przyjdzie do naszego domu, że tak naprawdę jesteśmy gotowi dać Mu najlepszy mebel, kompletny, czy też może stwierdzimy, bez tego damy radę. Nie skupię się dzisiaj na trzech elementach pobożności. Chciałbym się skupić dzisiaj tylko na jednym. O ile nie mamy problemu, jeśli chodzi o modlitwę, każdy wie, że powinniśmy się modlić, dobrze jest się modlić. O ile czasami jesteśmy przekonani do tego, że warto założyć post, nawet jeśli nie dla spraw duchowych, to dla swojego ciała to robimy, żebyśmy stracili trochę na wadze. O tyle dzisiaj chciałbym poruszyć temat jałmużny. Jezus powiedział takie słowa. Jeśli ktoś chce sprawdzać, nie mam nic przeciwko temu. Ewangelia Mateusza, rozdział 6 i pierwsze 4 wiersze. Dzisiaj nie ma rzutnika, a więc ci, którzy mają Biblię, zdani są na nią i może lepiej. Zauważyłem, że kiedy czytamy Biblię podczas usługi, to Duch Święty bardziej do nas przemawia. Jezus powiedział takie słowa. To nie są słowa jakiegoś filozofa, to nie są słowa kogokolwiek, ale samego Jezusa. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Pobożność to nie jest sposób ubierania się. Pobożność to nie jest jakiś wyraz twarzy. Pobożność to nie jest regularne pojawianie się w kościele. Ale pobożność to jest ta cicha, ukryta relacja z Bogiem. I to, co z tej relacji wypływa. Możemy oszukać ludzi, twierdząc, że jesteśmy ludźmi modlitwy. Możemy oszukać ludzi, twierdząc, że jesteśmy ludźmi postu. I możemy oszukać ludzi, twierdząc, że dajemy hojnie jałmużny. Ale nie oszukamy Boga. Nasza pobożność jest wybrakowana, niepełna, wadliwa, gdy brakuje w niej jakiegoś elementu. Dla Jezusa dawanie jałmużny było czymś oczywistym. On o jałmużnę czy o jałmużnie mówi jako o czymś oczywistym. To nie jest coś nowego, coś dziwnego, ale to jest dla Jezusa coś oczywistego. Kiedy dajesz, kiedy to robisz, bo to było normalne w tamtych czasach. Dlatego, że jałmużna jest najbardziej praktycznym przejawem okazywania miłości. To, z czym Jezus walczył, to brak wrażliwości w dawaniu. Ludzie dawali w taki sposób, że obdarowani, którzy byli często zmuszeni, żeby żebrać, czuli się poniżeni, a nie ubłogosławieni. Jezus tylko z tym walczył. Jezus nie walczył z jałmużną. Jezus nie walczył z dawaniem na ubogich. Wręcz przeciwnie. Ale walczył z pewną postawą, która wcale nie wynikała z tej intymnej relacji z Bogiem. Ale z tego skupiania się na moim wewnętrznym życiu. Ja mam kompleksy, ja sobie je muszę jakoś wynagrodzić, a więc będę dawał w taki sposób, żeby ludzie słyszeli. O, zbliża się zima, bracie, słyszałem, że jesteś biedny. Zostawiam tu dychę za kazalnicą. Po nabożeństwie przyjdź i sobie weź. Odbieram swoją zapłatę. Jezus o takiej postawie mówił. Co zrobić z tą jałmużną? Bo przecież, no, gdy się tak rozejrzymy wokół, nie mamy może wielu okazji, aby ją okazywać, aby ją dawać. Nasza mądrość podpowiada, że żeby nie dawać tym, którzy chcą nam odprowadzić wózek pod supermarketem, i dobrze robimy, że im nie dajemy, bo wiadomo, gdzie te pieniądze pójdą. Jak to mawia Andrzej Szłapka, nie sponsorujemy gwoździ do trumny. Dobrze robimy, jeśli tego nie robimy, jeśli nie dajemy tym ludziom pieniędzy, ale jak w praktyczny sposób wesprzeć potrzebujących, kiedy sama Biblia nas do tego zachęca? Paweł w liście do Galacjan w rozdziale 6, w wierszu 9 i 10 pisze tak. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czynimy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I moja dzisiejsza usługa nie będzie kazaniem, nie będzie wykładem, będzie raczej apelem o to, abyśmy dawali ofiary. Nie lubię tego nazywać jałmużną, bo jałmużna to mi się kojarzy z czymś takim, co a daję jakieś tam coś, co mi zbywa, dam jakiemuś żebrakowi, niech się pocieszy. Nie, ja chciałbym mówić o ofiarach na potrzebujących. Za miesiąc będzie Międzynarodowy Dzień Modlitwy za prześladowany Kościół. I za miesiąc w naszym zborze będzie zbierana ofiara właśnie na prześladowanych. I ta ofiara w świetle definicji biblijnej może być, a w zasadzie jest, uznawana jako właśnie jałmużna. I chciałbym nas dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy byli gotowi za miesiąc wesprzeć tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Sięgnę teraz do Księgi Przypowieści, rozdział 3, wiersz 27. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w Twojej mocy. Ja myślę, że w naszej mocy leży to, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Ale często nasza cielesność wzbrania się przed tym. Przywykliśmy do narzekań, ale czy mamy powody? Ja wiem, że kiedy z kimś rozmawiamy, to rozwijamy sobie taki wachlarzyk tematów, na które możemy narzekać. Na pogodę nie, bo ostatnio z nim narzekałem. Na politykę nie, ale znajdę coś innego. Zastanówmy się, czy naprawdę mamy powody do narzekań. Mam tutaj jeden eksponat. Woreczek ryżu. Porcja, spokojnie, większość z nas może zjeść. Niektórzy sobie dzielą na dwa. To jest więcej niż garść. Po co o tym mówię? No, zwykły woreczek ryżu. Przypuśćmy, że tu jest garść. Taki woreczek, jeśli północno-koreańska rodzina ma szczęście, jeśli jest w miarę bogata, to taki woreczek ryżu, taka garść ryżu, to jest porcja dla czteroosobowej rodziny. Nie na dzień, na tydzień. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj taki woreczek ryżu gotujemy I to nam ma starczyć do kolejnej niedzieli. Nie dla mnie, ale dla całej mojej rodziny. Moja rodzina jest trzyosobowa. Nie mówię o śniadaniu, obiedzie i kolacji. To jest jedyny posiłek, jaki wielu ludzi je. Nie jest dziwne, że Koreańczycy zbierają trawę i obdzierają korę z drzew. To jest normalne. Nas to dziwi, ale nie ich. Północno-koreańscy chrześcijanie, wielu z nich modli się nie o ryż, ale o Biblię. Wielu z nich żyje tak, jak żyli chrześcijanie w pierwszym wieku, kiedy apostoł Paweł przemierzał Azję Mniejszą, zwiastował Ewangelię, ustanowił zbory i tak ich zostawił. Wtedy nie było Biblii. Dostęp do Tory mieli tylko Żydzi, a Paweł zwiastował między poganami. I dlatego pisze, tak jak nauczyliście się Chrystusa, tak w nim trwajcie. I tak jak północno-koreańscy chrześcijanie nauczyli się Chrystusa, tak w nim trwają. Jakieś szczątki Słowa Bożego do nich przechodzą. Jakiś werset gdzieś usłyszą i zapamiętają. I to wszystko, co mają. Nie mogą sobie przyjść raz w tygodniu, usiąść w wygodnych fotelach i może nawet przysnąć na nudnym kazaniu, bo nie mają czegoś takiego jak zbór. Nabożeństwa wyglądają zupełnie inaczej. Zbierają się raz w tygodniu, w niedzielę, siadają na ławce, siedzą i dzielą się tym, co Jezus zrobił w poprzednim tygodniu. Krótko się pomodlą, tak żeby nikt nie słyszał. Pomruczą parę pieśni, bo nie mogą ich śpiewać. Ale chcą uwielbiać Boga pieśniami, a więc pomruczą, ponucą i się rozchodzą. Czy warto w ogóle dawać na Koreę Północną? Przecież tam nikt nie dochodzi. Dochodzą. Jest wielu chrześcijan na całym świecie, ale zwłaszcza z Chin, z Korei Południowej i z Korei Północnej, którzy ryzykują nie tylko swoją wolność, ale swoje życie, aby przemycać lekarstwa, Biblię i żywność do Korei Północnej. Drugi sposób to chrześcijanie z Zachodu puszczają balony wypełnione właśnie Bibliami, lekarstwami i pożywieniem na Koreę Północną. A informacje zwrotne, które dochodzą do tych kurierów, które dochodzą do tych, którzy wysyłają te balony, potwierdzają, że przesyłki zostają dostarczone. W zeszłym roku, czy w ciągu ostatniego roku, przemycono do Korei blisko 40 tysięcy Biblii. Niewiele. Ale dla nich każda Biblia jest na wagę złota. I powiem wam coś, w co może nie uwierzycie. Kiedy Koreańczyk ma wybrać garść ryżu czy Biblię, on wybierze Biblię. Dla nich Biblia jest ważniejsza. Ja nie chcę powtarzać kazania, które w zeszłym tygodniu zostało wygłoszone. W latach 80. była tak zwana operacja Perła. W jedną noc przemycono do Chin milion Biblii. Potrzeby były tak ogromne, że ludzie nie mieli Biblii. Nie było dziwne to, że chrześcijanie nie mają Biblii. Była jedna Biblia nie tylko na jeden kościół, ale jedna Biblia na kilka zborów. A więc czasami było tak, że prezbiter okręgowy miał Biblię, jeździł po zborach i to było jedyne, co chrześcijanie mieli. Ale w jedną noc przemycono do Korei 1 milion egzemplarzy Biblii. Chrześcijanie byli ubłogosławieni, ale to i tak była kropla w morzu. Jeden człowiek modlił się o Biblię, mówiąc: Boże, jeżeli dasz mi Biblię, ja zostanę ewangelistą. Został ewangelistą. I kiedy po kilku latach przyjechali ci sponsorzy, którzy te Biblię zasponsorowali, on wstał i powiedział, że modliłem się kilka lat temu o Biblię, powiedziałem, że będę ewangelistą, dostałem Biblię, zostałem ewangelistą i usiadł. Ci bracia zaczęli się pytać, kim on jest. No to jest taki nasz lokalny ewangelista. A on ewangelizuje? No tak. A ile osób się nawróciło? 400 tysięcy. Chcielibyśmy takich ewangelistów. Powiem inną historię. Kiedy te Biblie wylądowały, kilku braci trzymało te kartony drogocennych Biblii, szli przez ulicę, zostali aresztowani przez policję. Policja ich zaaresztowała, wzięli ich na komisariat, ale wcześniej zobaczyli, co to jest. Okazało się, że to są Biblie, a więc policjanci, chcąc zrobić im na złość, wzięli te Biblie i wrzucili do szaletu miejskiego. Całkowite, pełne zanurzenie. A później wzięli ich na komisariat. Zeznania trwały kilka godzin, wypuścili ich. Ci bracia pierwsze, co zrobili po wyjściu, poszli do tego szaletu, zrobili pełne zanurzenie tylko po to, aby każdą Biblię wyłowić. Nurzali się w tym, w czym dzisiaj ludzie na Woodstocku nurzają się z własnej nieprzymuszonej woli. Tylko że na Woodstocku to jest rozciągnięte na powierzchnię, a tam było skompensowane. Każdą Biblię wyłowili. Wymyli w morzu, ale one dalej śmierdziały. Wzięli tę Biblię do jednej siostry, myli w strumyku, ale to nic nie dawało. W końcu ta siostra wpadła na jeden pomysł. Kilkaset sztuk Biblii poszła i swoimi perfumami wyperfumowała. Milion Biblii, ale kilkaset sztuk pachnących, wyjątkowych. Ci ludzie byli gotowi każdą pojedynczą Biblię wyłowić. Kilka lat temu, kiedy jeden z kościołów w Sudanie został zaatakowany, zbombardowany, po tygodniu wierzący wrócili do tego zboru i znaleźli spaloną Biblię. Zaczęli każdy kawałek łączyć w całość. Każdy pojedynczy, każdą stronę, którą znaleźli. I skleili tą Biblię. Jedyna Biblia, jaką mieli. Na wielu konferencjach, które się odbywają, gdzie są ludzie z krajów prześladowanych, kiedy kaznodzieja coś mówi i zaczyna coś cytować, ludzie podnoszą ręce i pytają się: przepraszam, to są twoje słowa, czy to są słowa z Biblii? To są słowa z Biblii. Wtedy otwierają osobny zeszyt i zapisują. Jedyna Biblia, jaką mają. To, co zapiszą i to, co zapamiętają. Egzemplarz Biblii to dla wielu największe marzenie i największy skarb. Jeśli ktoś zastanawia się, czy warto dawać na Biblię, odpowiem, że warto. Każde pieniądze. Irak i Syria. Dwa kraje, o których nie muszę mówić, jak zostały zniszczone przez wojnę. Budynki zostały zrujnowane. Budynki da się odbudować, ale ludzkiej psychiki tak szybko się nie odbuduje. Wielu chrześcijan widziało, jak ich bracia, ich pastorzy są nie tylko krzyżowani, ale na ich oczach obcinano im głowy. Robiono sobie eksperymenty. Co się stanie, kiedy kilku chrześcijan wrzuci się do klatki, a tą klatkę wrzuci się do basenu? Kręcono filmy, co się dzieje. Ile czasu potrzeba, aby człowiek się utopił? Bawiono się chrześcijanami. Wielu chrześcijan straciło życie, wielu chrześcijan uciekło. Ci, którzy zostali, zostali w zrujnowanym świecie, w zrujnowanym kraju. My ostatnio przeżyliśmy wielką tragedię, kiedy aparatura podtrzymująca życie została odłączona. Mówię o smartfonach. Po tej burzy wielu ludzi pierwsze co zrobiło to nie poszli do czajnika, nie zrobiło sobie kawy, ale pierwsze co, smartfona trzeba podłączyć. Dla nas tragedią jest, kiedy za nas maszyna musi oddychać. Kiedy ktoś jest na tyle chory, że maszyna oddycha, mówimy: o, biedny człowiek, on już długo nie pociągnie. Ale nie jest tragedią, kiedy maszyny za nas myślą. Nie widzimy tej tragedii, jak... Zresztą Einstein miał rację, powiedział, że kiedy technika dojdzie do wysokiego poziomu, grozi nam pokolenie debili, to są jego słowa. Dożyliśmy tych czasów. Spotkanie w kościele. Co on mówi? A wyślę SMS-a. Spotkanie przy stole. Wigilia. Tylko tyle potrafimy zrobić. Ludzie w Iraku i w Syrii wracają do zrujnowanych kościołów. Wielu z nich wraca dlatego, że kocha nie tylko swój kraj, ale kocha tych, którzy tam żyją. Wielu wraca do domów, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma wody. Może jest jakaś studnia tylko na wiosce i to wszystko. Ale pastorzy wypowiadają się w ten sposób. Straciliśmy wielu członków. Kościoły są przetrzebione. Ale o dziwo ludzie z powrotem wypełniają te kościoły. Ci, którzy stracili życie, już nie wrócą. Ci, którzy wyemigrowali na stałe, już nie wrócą, ale kościoły znowu się zapełniają. Więc kto wraca do tych kościołów? Kto wypełnia te kościoły? Muzułmanie, którzy są rozczarowani islamem, a którzy są oczarowani chrześcijaństwem. Bo chrześcijanie w Syrii i w Iraku, wielu z nich jest całkowicie zależnych od naszej pomocy. Powiem to wprost, od naszej pomocy, od pomocy ludzi z Zachodu. od Polaków, Francuzów, Amerykanów. Wielu z nich dostaje pomoc. Paczkę makaronu, butelkę oleju, puszkę fasoli i coś tam jeszcze. I to, co robią, to nie biorą dla siebie, ale dzielą się ze swoimi muzułmańskimi sąsiadami. Muzułmanie się zastanawiają, dlaczego wy to robicie. Zaledwie kilka miesięcy temu muzułmanie was mordowali. Zaledwie kilka miesięcy temu muzułmanie was krzyżowali. Zaledwie kilka miesięcy temu muzułmanie obcinali wam głowy, a wy teraz nam, muzułmanom, dajecie to, czego wy sami nie macie, bo was kochamy. I muzułmanie rozczarowani islamem zostają oczarowani chrześcijaństwem. A kiedy poznają Chrystusa, są w nim tak zakochani, że nieważne jest, że sąsiedzi zobaczą, że ja idę do chrześcijańskiego kościoła. Mogą mnie zamordować, ja będę tutaj chodził. Kościoły z powrotem się wypełniają ludźmi, którzy przychodzą z islamu na chrześcijaństwo. W drugim liście do Koryntian Paweł pisze takie słowa. Rozdział 8, wiersz 13. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. Ten wiersz jest kontynuacją tego apelu o to, aby zrobić zbiórkę na ubogich w Jerozolimie. Przecież śpiewaliśmy, że nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest większy, najpotężniejszy. I ten potężny Bóg mógłby spowodować, że zarówno Polacy, jak i Syryjczycy mieliby ogromną obfitość. Przecież ten potężny Bóg mógłby otworzyć okna niebieskie w Syrii i spowodować, że tamtejsi ludzie byliby tak bogaci, że nie potrzebowaliby naszej pomocy. Ale Bóg pragnie posłużyć się Kościołem, aby Kościół był światłem i pokazywał światu, jak pokrywać braki. Jezus sam kiedyś powiedział, mógłbym prosić mojego Ojca, zesłałby legion aniołów, ale nie o to chodzi. I Jezus mógłby to samo zrobić, mógłby prosić Ojca, zesłać aniołów, którzy by dali im wszystko, czego potrzebują, ale Bóg pragnie się nami posłużyć. Dzielenie się jest cechą przebudzonego i dojrzałego Kościoła. W jednym z polskich zborów, dumny jestem, że to mówię, bo to był polski zbór, zrobiono zbiórkę na kościół w Etiopii. Stwierdzono, że znaleziono jedną społeczność w Etiopii i stwierdzono, musimy zebrać określoną kwotę pieniędzy. Tyle i tyle wystarczy, żeby całkowicie zaspokoić ich potrzeby, żeby, jak to się mówi, żeby się odkuli. Zbierali kilka miesięcy, w końcu ktoś tam pojechał, dał im sumę pieniędzy, pastor się ucieszył, wziął te pieniądze, podzielił na pół i mówi, to będzie dla nas, a to zaniesiemy tam w głąb dżungli, bo oni tego bardziej potrzebują niż my. Bo to jest cecha Kościoła przebudzonego. Chęć dzielenia się. Mogli stwierdzić, teraz my sobie wybudujemy studnie, a kiedy zaczniemy zarabiać na wodzie, na tym, że nasze kozy będą lepiej mleko dawać, więcej mleka dawać, to wtedy pomożemy tamtym. Nie, oni od razu wzięli połowę i zanieśli dalej. To jest cecha Kościoła przebudzonego. Zresztą w Dziejach Apostolskich czytamy, że sprzedawali wszystko, co mieli i nikt nie nazywał swoim tego, co mieli, ale wszystko mieli wspólne. Troszeczkę to się kojarzy z komunizmem. Dobrze się kojarzy. Bo komuniści wzięli swoje poglądy prosto z Biblii. Otworzyli Dzieje Apostolskie, stwierdzili, to jest dobre, tylko trzeba wyrzucić z tego Boga. I dlatego komunizm nie wyszedł. Bo jeżeli wyrzucimy Boga, to nic nie wyjdzie. Nawet najlepsza teoria nie wyjdzie. Ale dlaczego oni to robili? Dlaczego sprzedawali swoje majątności? Dlaczego miała być równość? Aby nie było nikogo potrzebującego. To jest właśnie jeden z elementów sprawiedliwości Królestwa Bożego, o której mówi Jezus. Szukajcie najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. Ale co to znaczy? Całe życie mamy szukać? Jeden z elementów jest już dobrze znany. Jednym z elementów sprawiedliwości jest, jak to ekonomiści mówią, relokacja dóbr. Jest to, aby dawać tym, którzy nie mają, którzy są w największej potrzebie. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 10 i w wierszu 4, czytamy takie słowa. Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? Mowa o Korneliuszu, któremu objawił się anioł, a anioł mu rzekł: modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Kiedy aniołowie przychodzili z poselstwem, to nigdy nie mówili o jakichś bzdurach, o rzeczach trywialnych, o rzeczach nieistotnych. Kiedy aniołowie przychodzili z poselstwem na kartach Starego Testamentu i na kartach Nowego Testamentu, zawsze mówili o czymś bardzo ważnym. I nigdy nie mówili o rzeczach nieistotnych, o rzeczach, o których nie warto wspominać. I nigdy nie byli posyłani po to, aby przekazać jakąś błahą wiadomość. Zawsze to było coś niezwykłego, coś niesamowitego, a często coś przełomowego. I czytamy tutaj, że Korneliuszowi objawił się anioł, przyszedł anioł do Korneliusza. Tak, to był przełomowy moment. Dlatego, że poganie otrzymali później Ducha Świętego, ale o czym on wspomina? Korneliuszowi mówi o modlitwach, co jest zrozumiałe, ale mówi także o jałmużnach. Twoje jałmużny dotarły przed Boże oblicze. A więc dziwna sprawa, rzeczy materialne zyskują przed Bogiem wartość duchową. Twoje jałmużny, nie tylko twoje modlitwy, ale także twoje jałmużny, ten pierwszy element pobożności, o którym mówi Jezus. Twoje jałmużny dotarły przed Boże oblicze. Gdyby nie miały żadnego znaczenia, nie zostałyby wspomniane. Ale wrócę do punktu wyjścia. Jałmużna jest podstawowym, jednym z trzech podstawowych filarów pobożności. Ewangelia Mateusza, rozdział 21, wiersze, przepraszam, Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wiersze 34 do 40. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata, albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem, a i przyjęliśmy cię, albo nagim, a przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Jezus po pierwsze utożsamia się ze swoim prześladowanym kościołem, bo on tutaj nie mówi o więźniach, którzy są tam dlatego, że coś przeskrobali w życiu. Jezus tutaj mówi o chrześcijanach, o swoich braciach, o tych, którzy są prześladowani, o tych, którzy cierpią głód i niedostatek, o tych, którzy są więzieni, o tych dzieciach syryjskich, o tych rodzinach syryjskich, które dzisiaj śpią w pustostanach. My narzekamy: 12 stopni było, a jeszcze nie grzeją, chyba się przejdę do spółdzielni. Tam się nikt nie przejmuje, kto im ogrzeje te pustostany. Jak znajdą kawałek drewna, to może rozpalą ognisko. Jezus mówi właśnie o takich ludziach. Potrzebowałem ogrzania, a zapłaciliście za ich koc. O tym mówi Jezus. I Jezus nie mówił, że to cuda sprawiły: wejdźcie tutaj. Jezus nie mówił: wejdźcie błogosławieni, bo w moim imieniu uzdrawialiście, w moim imieniu czyniliście wiele cudów, w moim imieniu nawracaliście wiele ludzi. Nie, Jezus o tym nie wspomina. To nie cuda uzdrowienia, ani ilość nawróconych ujęły Jezusa, ale szczera, nieobłudna dobroczynność. To ujęło Jezusa. Jezusowi cuda nie imponują, bo On jest ich sprawcą. Ale Jezusowi imponuje jeden z największych cudów. Kiedy nasza zachłanność, nasza chciwość zostanie przełamana. Kiedy nasze zaciśnięte pięści zostaną otworzone. Kiedy w końcu ta piątka, którą tak ściskamy, która ma taką wielką wartość, jak mamy ją dać na koszyk, w końcu zostanie uwolniona i orzełek odetchnie. Może odetchnąć z ulgą. Tam, gdzie nie było wyrachowania, ale bezinteresowna miłość. Tam Jezus powiedział, wejdźcie, bo to ona powinna być głównym motywem. Jezus powiedział także podobne słowa w Ewangelii Mateusza w rozdziale 10, a wiersz 42. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Jezus obiecał zapłatę za kubek zimnej wody. O ileż większej zapłaty, o ileż pewniejszej zapłaty możemy się spodziewać, jeśli zapłacimy za paczkę makaronu, puszkę fasoli czy butelkę oleju. O ileż większej zapłaty możemy się spodziewać, kiedy damy nie tylko kubek zimnej wody, ale dołączymy się do tych, którzy zbierają gdzieś na studnie, nie wiem, w Sudanie czy w Etiopii. I to już nie będzie kubek zimnej wody, ale to będzie woda, która umożliwi przeżycie nie tylko jednego dnia, ale może kolejnego roku. O ileż większej zapłaty możemy się spodziewać według słów Jezusa, kiedy kupimy koc jakiejś syryjskiej rodzinie. O ileż większej zapłaty. Kiedy zrezygnujemy coś, z czego możemy zrezygnować, po to, aby dać tym, którzy nic nie mają. Jeśli Biblia się nie myli, przeczytam jeden werset. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. Jeśli Biblia się nie myli, a wierzę, że się nie myli, to daje takie słowa, kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. Wyobrażacie sobie dać pożyczkę Bogu? A musimy wziąć pod uwagę, że Bóg nie jest złym władcą. Kiedyś pogromy żydowskie były głównym motywem pogromów żydowskich było to, że Żydzi byli tak błogosławieni przez Boga, że w pewnym momencie, gdy przyszli do jakiegoś kraju, się wzbogacili, królowie, książęta, magnateria, pożyczali od nich pieniądze. A później albo nie mieli z czego oddać, albo nie chcieli oddać, a więc stwierdzili, trzeba zabić tych Żydów. Trzeba powiedzieć, że są czemuś winni, na przykład to, że w kraju jest susza, albo są opętani, albo coś tam. Zrobili sobie pogrom Żydów, no i nie musieli oddawać tych wielkich pieniędzy. A więc Żydzi pożyczali wrednym władcom. Ale nasz Bóg taki nie jest. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu. Dla mnie ten werset już w tym momencie mógłby się skończyć, ale Salomon idzie dalej. Nie wiem dlaczego spotyka nas taka łaska, ale ten werset idzie dalej. To jest Przypowieści Salomona, rozdział 19, wiersz 17, jeśli ktoś chce sobie zapisywać. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Nie chcę odpłaty, naprawdę. Wystarczy mi ta świadomość, że ja pożyczam Panu, ale Bóg idzie dalej. Ja mu odpłacę za jego dobrodziejstwo. Za każdy kubek zimnej wody. Za każdą paczkę makaronu, za każdą butelkę oleju. Za każdy kod, za każdą Biblię. Tak dawajmy, jakbyśmy Bogu dawali. Bo szczerość jest efektem dojrzałej miłości. A skąpstwo jest dowodem braku zaufania. Jeśli nie ufamy Bogu, będziemy ludźmi skąpymi, będziemy ufali własnym pieniądzom, własnym umiejętnościom, a nie będziemy ufali w Bożą moc. Wrócę teraz do drugiego listu do Koryntian, do rozdziału 9. Wiersze od 6 do 15. I Paweł przedstawia tutaj kilka Bożych praw, pisząc tak, a powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli pławić się w luksusach. bo taka jest postawa współczesnego człowieka. Ale Biblia mówi tak: a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem mogli, i tu jest jedno z Bożych praw, hojnie ułożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Paweł nawołuje Koryntian do tego, aby dawali pieniądze na ubogich, pisząc takie właśnie słowa. Chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. Ewangelia w kontekście dawania? Przecież Ewangelia to jest zbawienie, przecież Ewangelia to jest bilet do nieba, przecież Ewangelia to jest radość w Duchu Świętym. A tutaj jest zamach na nasze portfele. Nie, tutaj jest odblokowanie pewnego prawa. Bo Paweł nie tylko pisze o zbiórce na ubogich, ale odkrywa kilka Bożych praw. Bóg błogosławi wtedy, kiedy jesteśmy posłuszni Jego prawom. A kiedy jesteśmy nieposłuszni, nie może błogosławić. I pomimo tego, że my sobie myślimy, że tak jak ja myślę, będzie dobrze, to Boża logika jest troszeczkę inna. Znowu posłużę się księgą przypowieści Salomona, rozdział 11, wiersz 24. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Przecież to jest wbrew ekonomii, wbrew jakiemukolwiek zdrowemu rozsądkowi. A jednak, jeszcze raz to przeczytam, jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. To jest Boża ekonomia, to jest Boże prawo. Kiedy Izrael nie przestrzegał Bożych praw, żył w nędzy. Przecież Bóg obiecał, będziesz narodem błogosławionym, a znaleźli się w niewoli. Tylko dlatego, że nie przestrzegali Bożych praw. Jak powiedziałem, do Międzynarodowego Dnia Modlitwy o prześladowany Kościół pozostał miesiąc czasu. Dokładnie 12 listopada będzie zbierana ofiara na prześladowanych. Po co więc mówić o tym dzisiaj? Przecież jest jeszcze miesiąc czasu. Między innymi po to, abyśmy mieli okazję praktycznie wykorzystać kolejną radę apostoła Pawła. Tym razem pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, wiersz 1 i 2. Poczekam, aby ci, którzy sprawdzają, otworzyli sobie Biblię, żeby nie było, że coś zmyślam. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 16, strona 1241, rozdział 1 i 2. A co do składki na świętych, to i wyczyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A weźmy pod uwagę, że Koryntianie nie mieli wypłaty raz w miesiącu, tak jak my. Wielu z nich często żyło z dnia na dzień. Wielu z nich często wynajmowało się do pracy i dostawało dzienne wynagrodzenie. I Paweł do nich pisze pierwszego dnia w tygodniu. Wtedy to był dzień pański, wtedy to była niedziela. Niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić. Systematyczność jest bardzo dobrą cechą. Systematyczność w modlitwie zostanie wynagrodzona. Systematyczność w czytaniu Biblii zostanie wynagrodzona. I systematyczność w oszczędzaniu na dobre cele także zostanie wynagrodzona. Raz w tygodniu odkładali to, co mogli. I niech to dla nas także będzie wzorem, wytyczną, może wyzwaniem. Bo regularne odkładanie pozwala nam na racjonalne, a nie emocjonalne podejmowanie decyzji. Dobrze się stało, że dzisiaj nie ma grupy uwielbiającej, bo pewnie wykorzystałbym ich i pokazał kilka poruszających zdjęć, zagrał na waszych emocjach, pokazałbym chłopczyka z Korei, który je jedzenie prosto z ziemi, zrujnowany kościół w Syrii, ale nie chcę, aby to było oparte na emocjach. Niech to będzie oparte na naszej decyzji. Tak jak Paweł zachęcał, podejmijcie decyzję i raz w tygodniu odkładajcie. Armia Zbawienia raz w roku daje pudełeczka, aby przez miesiąc odkładać do tych pudełeczek resztę z zakupów. Czasami tak się zastanawiamy, no przecież jak ja zrezygnuję z jednego batonika, niecałe 2 złote, powyżej 2 złotych, co to jest? Ale przez najbliższy miesiąc zrezygnujmy z tego jednego batonika. Nie wstydźmy się oddawać tych 2 złotych. Nie wiem, czy do pudełeczka, czy do koperty, czy do słoika, do czegokolwiek. Podejmijmy to wyzwanie. Niech to będą pieniądze, które przyniesiemy za miesiąc. Zastanówmy się, z czego możemy zrezygnować. Najpierw zastanówmy się, czy warto odkładać na jałmużny, rozgraniczając oczywiście ofiarę od jałmużny. Bo ofiary dajemy Bogu w naszym imieniu, a jałmużny dajemy ludziom w imieniu Boga. A jeśli warto odkładać, to ile możemy odłożyć? Z czego możemy zrezygnować? Bo jak zjem 4 czekolady zamiast 5, to chyba też mi się nic nie stanie. Może będę zdrowszy. Mówi się, jesteś tym, co jesz. Kolega jadł przez 2 miesiące białą czekoladę i wcale nie miał białych zębów. Więc nie wiem, jak to się ma do tego wszystkiego. Ale zastanówmy się, z czego możemy zrezygnować? Czy rzeczywiście potrzebujemy tych wielu niepotrzebnych rzeczy? Naprawdę nie chodzi o minimalizm, ale o zdrowy rozsądek. Czy rzeczywiście znowu muszę robić remont? Ja już mam złote kafelki i srebrne fugi, ale sąsiad ma złote kafelki i złote fugi. Więc musiałbym zerwać i może zrobić platynowe fugi. Czy rzeczywiście potrzebuję tego wyścigu? Czy potrzebuję kolejnego gadżetu? Super ważnego, super nowoczesnego. Czy rzeczywiście muszę kupić kolejną porcję drogiej herbaty z mięty nepalskiej deptanej gołymi stopami tybetańskich mnichów? Czy rzeczywiście tego potrzebuję? Albo tego, czy naprawdę mój organizm domaga się sera z mleka lamy azjatyckiej, który swoją aksamitną skórkę zawdzięcza temu, że Indianie andyjscy nosili je pod pachami. Ludzie, kupcie zwykłe oscypki, ja wam je pod pachami za darmo ponoszę. Nie musicie wydawać kupy pieniędzy. Czy rzeczywiście potrzebujemy tych bzdur? Jeden dziennikarz postanowił zbadać, czy rzeczywiście jagody goi są tak cudownym owocem. Pojechał sobie do Tybetu, wziął te jagody i pokazywał ludziom, do czego wy tego używacie? Ludzie tak patrzyli na niego z politowaniem. Poszedł do źródeł, poszedł do jakiegoś klasztoru, do mnichów tybetańskich. Powiedział, słuchajcie, nie wiem jak tam się zwrócił, czcigodni, wielebni, do czego wy tego używacie? On popatrzył na te jagody goi, nie wiem, 50 chyba złotych za kilo, czy 90 złotych za kilo w Polsce. Spojrzeli na to, powiedzieli, chłopie, u nas tego kozy nie chcą żreć. Koza nie, a Polak zje i zapłaci. Człowiek w XXI wieku wynalazł drukarkę 3D. Potrafimy robić skomplikowane operacje na otwartym sercu, przeszczepy. Z jednej strony technika niesamowita, ale z drugiej strony człowiek w XXI wieku jest tak głupi, że wszystko kupi. Zastanówmy się, czy rzeczywiście potrzebujemy tych wielu rzeczy. Czy rzeczywiście potrzebujemy kolejnej porcji koziego mleka, ale kozy wypasane gdzieś tam na halach, w Gruzji czy na Syberii. Może zrezygnujmy z tego. Może zamiast płacić 50 zł za litr tego mleka, może odłóżmy te 50 zł. Naprawdę nie mówię o minimalizmie, mówię o zdrowym rozsądku. O tym, żebyśmy wyłączyli może czasami nasze laptopy, a włączyli myślenie. Bo Bóg dał nam mózgi, a nie laptopy. Ta rada jest po to, żebyśmy nie powiedzieli, no dałbym więcej, ale jestem nieprzygotowany. W zeszłym roku, kiedy zbieraliśmy na prześladowanych chrześcijan, nasz zbór zebrał około 4000 zł. Rozmawiałem z jednym człowiekiem. No, nasz zbór jest postrzegany, a to tam sami emeryci, biedaki i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmawiałem z człowiekiem, który chodzi do zboru, gdzie są, jak to się nazywa, przedsiębiorcy, biznesmeni, lepsze słowo, biznesmeni, rolnicy, a więc ludzie, którzy naprawdę mają pieniądze. Zapytałem się go, no, zrobiliście składkę na prześladowanych? No oczywiście. Ile zebraliście? 400 zł. Pozwólcie, że ja to skomentuję jednak. Wyobraźcie sobie, że nasz zbór został zbombardowany, dach nam przecieka, zbliża się zima. Jesteśmy całkowicie zdani na pomoc ludzi z zewnątrz. I oto jakiś kościół lituje się nad nami i przysyła nam 400 zł na remont dachu. I teraz tego nie skomentuję. Dlatego apostoł Paweł daje taką radę. Niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Żeby nie było kogoś, kto powiedział, kto mógłby powiedzieć, no nie mam z czego. Dałbym więcej, ale nie mam z czego. Jestem świadomy tego, że kiedy zaczniemy oszczędzać, kiedy sobie założymy słoik, pudełko, cokolwiek, zaczniemy odkładać, to z tego się uzbiera naprawdę niezła sumka. Nie jesteśmy świadomi tego, ile wydajemy na rzeczy niepotrzebne. I dopiero takie tygodniowe, dwutygodniowe albo miesięczne odkładanie uświadamia nam, że zbiera się z tego niezła sumka. I powiem szczerze, że wielu z was, jeśli podejmie to wyzwanie, kiedy będzie się zbliżał 12 listopad, kiedy przeliczycie te pieniądze, stwierdzicie, może dam połowę, 3,5 stówy. Z tego to już można rower kupić. Dlatego Jezus powiedział, niechaj nie wie lewica, co daje prawica. Jezus nie mówił tego w kontekście dwóch rąk. Lewa ręka to była, jest do dzisiaj, w tamtej kulturze ręka nieczysta. Jezus tak naprawdę nie mówił o rękach, ale Jezus mówił o naszej osobowości. Niechaj twoja ciemna, naturalna strona nie wie o tym, co daje twoja duchowa strona. Niechaj twoje ciało nie powstrzymuje twojej duchowej decyzji. Bo dobre decyzje dojrzewają powoli. Jeżeli podczas tej usługi ktoś z was podjął dobrą decyzję, że odłoży tyle i tyle i za miesiąc tyle i tyle przyniesie, albo podjął decyzję, że tyle jest gotów dać i jest to dobra decyzja, ona będzie dojrzewać, ona przyniesie owoc. Jeśli jest to decyzja pod wpływem emocji, jeśli jest to zła decyzja, szybko o niej zapomnimy. A jeśli ktoś już podjął decyzję, to w środę będziemy także mieli okazję się wykazać, bo będziemy mieli gości z Ukrainy. I bądźmy także na to gotowi. Ja wiem, że oni nas ubłogosławią, ale niech oni także zostaną ubłogosławieni. To, o czym pisał Paweł, żeby kiedy dostaną tą kopertę ze zboru nowosolskiego, żeby dali Bogu dziękczynienie. Może jeszcze raz przeczytam na zakończenie to słowo. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. Żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy będzie zbierane, ale żebyśmy już byli na to gotowi. Amen.